Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. W internacie. Jedna strona internatu była zajęta przez Szkołę Dzieci Polskich, a druga przez biskupa i księdza ormiańskiego. Jest to zakład klasztorny. Budynek jest piętrowy i starannie utrzymany. Ogrodzony jest wysokim, sięgającym do 8 metrów murem. Po kilku dniach rozpoczęłyśmy naukę. W internacie naszym było tylko 6 klas szkoły powszechnej. Ja zostałam przyjęta do 5, a Jadzia do 3. A dla Cesi klasy nie było, ponieważ gimnazjum nie zostało jeszcze utworzone. Lecz po tygodniu starsze dziewczynki zabrano do miasta, do zakładu sióstr Szarytek, gdzie była jedna pierwsza klasa gimnazjum. Toteż Cesia mieszkała trochę daleko od nas, 3-4 kilometry. Mamusia również została przydzielona do pracy. I tak wśród śmiechów, zabaw w siatkówkę upływały nam dni w Isfahanie. O godzinie 7 rano z krzykiem i śmiechem stawałyśmy na donośny dzwonek, który był zwiastunem pobudki. Godzina 7:30, znowu dzwonek. Na modlitwę. Po modlitwie śniadanie, następnie lekcje, obiad, cisza dwugodzinna, odrabianie lekcji, kolacja, modlitwa i do sypialni. W niedzielę po raz pierwszy ja i Jadzia z mamusią wynajęłyśmy dorożkę i pojechałyśmy w odwiedziny do Cesi. Po drodze z uwagą przyglądałam się życiu na ulicy i jej ruchowi. Zakład, w którym mieszka Cesia, jest pod numerem 2. Wszystkich uczennic z gimnazjum, jak i szkoły powszechnej było 130. Po raz pierwszy wtedy tam ujrzałam dyrektora Polonii w Isfahanie, pana dyrektora Tadeusza Dymowskiego, podczas rozmowy z mamusią. Po pierwszym wejrzeniu osądziłam, że pan ten ma złote serce. Tak też nie omyliłam się. Ku wieczorowi zatrzymałyśmy się na ulicy Czahar Bagh, czekając na dorożkę. Przede mną migały jedna po drugiej persjanki, w zawojach okryte, ale większość już ich nie nosiła. Niektóre uśmiechały się przyjaźnie lub pociągały mnie za rękę lub przekuwały mnie swymi czarnymi jak węgiel oczyma. Ja odpowiadałam im również uśmiechem. Trochę to okrycie drażniło mnie, bo przecież niektóre były bardzo ładne, a chowały swe buzie w długie aż do ziemi płachty różnego koloru. Bardzo też zdumiewało mnie noszenie okropnych nieraz ciężarów na głowach, a szczególnie mężczyźni. Na wszystko patrzyłam zdumiona, ale krótko. Cieszyłam się myślą, że z biegiem czasu będę miała możliwość bliżej poznać Isfahan. Późno już było, kiedy zastukałyśmy do bramy internatu. Pełna wrażeń z całodziennej wycieczki około godziny 12 w nocy z uśmiechem objęłam za szyję stojący obok mnie dobroduszny sen. Na drugi dzień raniutko biegłam do kościółka, który znajdował się po drugiej stronie internatu. Dni uciekały jak szalone, a z nimi powiększała się tęsknota wśród nas czterech za tatusiem, od którego do dziś nie mieliśmy żadnej wiadomości. Noce teraz dla mnie były męką. Wychodziłam na balkon i tam tonęłam w tysiącach myśli. Może jeszcze nie wyjechał z Rosji? Może mu zimno? Może głód dokucza? Może gryzie go za nami tęsknota, a może... Lecz nie dokończyłam ostatniej myśli, ponieważ mała gwiazda oderwała się od nieba i poleciała samotna w dal i rozpłynęła się i zginęła. Utonęła w czarnej nocy. Ale dlaczego utonęła? Cieszyłam się myślą, że to leci do nas tatuś i szuka nas wśród murów i drzew i sfahańskich. Nie, to nie on. Prawie każdy dzień wychodziłam pod opieką pani wychowawczyni do sklepu, za bramę, po owoce, które w Isfahanie cieszą się szczególnym powodzeniem. Granaty, brzoskwinie, jabłka, pomarańcze, winogrona, gruszki i masa innych. Dzielnica ormiańska, to jest Dżulfa, jest całkiem odmienna od samego miasta. Nie drażnią w niej całodzienne stuki przy rzeźbieniu srebra, jak to w mieście, i nie ma takiego ruchu. Jest znacznie spokojniejsza. Chleb tubylców stanowią placuszki z jęczmiennej mąki. Herbatę piją Persowie z oryginalnych małych szklaneczek. Ludność ormiańska życiem swoim przypomina mi Europę. Na razie dobrze jeszcze z ową ludnością, z jej obyczajami i zwyczajami bliżej nie zapoznałam się, albowiem do miasta jest daleko i zresztą teraz już coraz rzadziej wychodzę, a mury mi nic nie powiedzą, tylko wciąż stoją milczące, szare, ponure i martwe. Dzisiaj jest 28 czerwca 1942 roku. Zakład nasz w ruchu, praca w re. Przygotowujemy, ustrajamy zakład, ponieważ mamy witać delegata papieskiego biskupa, jego ekscelencję Alcide Marine. Tak się też stało. Przed wieczorem szeroko rozwarła się brama zakładu i przyjęła dostojnych gości powyżej wymienionych w towarzystwie pana doktora Dymowskiego i wielu wyższych rangą pracowników centrali. Po krótkim przemówieniu jego ekscelencja udał się za przewodnictwem naszej pani kierowniczki Minasowicz Władysławy na zwiedzanie zakładu. Po pożegnaniu jego ekscelencja udał się do innych zakładów. 5., 2., 1., 3. i innych. Pewnego dnia gruchnęła wiadomość, że zakład 6. przenosi się do zakładu 9. w mieście na ulicy Czacharbak. Dnia 22 lipca 1942 roku wszystkie stałyśmy w szeregu, by ruszyć pieszo do nowego budynku. Wszystkie nasze rzeczy przewieziono autami. My natomiast, wesołe, maszerowałyśmy przez tonącą w zieleni dżulfiańską ulicę. Po godzinie zatrzymałyśmy się na Czacharbak przed bramą pięknego budynku. Był to zakład numer 9. Minęłyśmy niedługi korytarz i zatrzymałyśmy się w olbrzymim sadzie 9. Zakład 9 jest o wiele milszy i większy niż teraz osamotniony 6.